Partnerem tego odcinka technologicznie jest PFR Ventures. Ze studia Voice House Bartek Pucek i Jarosław Kuźniar. W najnowszym odcinku podcastu Technologicznie, początek nowej miniserii, chcemy pokazać Wam polskie startupy z sektora zdrowia, a MedTech rośnie w siłę niesamowicie. Co napędza ich rozwój? Jak są finansowane? Jak radzą sobie z regulacją? Jakie są zagrożenia dla tej branży? Jakie szanse mają na skalowanie się w Europie i poza nią? Co rewolucyjnego proponują? Jak pacjenci i lekarze reagują na technologię? Jaka jest konkurencja na tym rynku? Kiedy siadamy, żeby porozmawiać o tym, jak będzie wyglądało zdrowie Anno Domini 2022 wiek, to nie mogę nie zacząć od słynnego pytania, jak się pan ma, panie Bartku?
Bardzo dobrze.
W tym wieku to już nie można inaczej, nie?
Nigdy nie byłem tak bardzo pomierzony jak obecnie.
Właśnie, ale dzisiaj ten moment, i to nie tylko pandemicznie, ale ona oczywiście te rzeczy przyspieszyła, wydaje mi się, że strach przed technologią w takim bardzo prostym wydaniu w jakimś sensie, czyli taką technologią, do której każdy z nas ma dostęp, nie mówię o robocie Da Vinci, który robi operacje, nagle zniknął.
Zdecydowanie, dlatego że dzisiaj w tych czterech segmentach, w których rozwija się tak zwany health tech, mamy do czynienia z technologią, która z jednej strony była obecna zawsze, czyli ta technologia dla profesjonalistów, mogą być lekarze, prawda, specjaliści w zakresie medycyny. Była technologia dla szpitali i klinik, czyli ta naprawdę wysoce specjalistyczna, bardzo często też z dużą ilością procesów związanych z robotyzacją, maszynami itd., itd. I pojawiła się oczywiście technologia w sektorze ubezpieczeniowym, czyli tam, gdzie są oferty związane z ubezpieczeniem, technologia związana z ubezpieczeniem i dla pracowników. No i oczywiście technologia związana z farmą i biotech. I kolejny segment to jest ten segment typowo konsumencki. I ten ostatni to jest ten, który zdecydowanie najszybciej się rozwija, w którym powstaje najwięcej startupów, na przykład najwięcej startupów healthtechowych w Europie powstaje właśnie w segmencie konsumenckim.
Dlatego, że to jest rynek, który zawsze będzie trwał, bo zawsze będziemy chorować, zawsze będziemy potrzebowali lekarza i wiadomo, że skoro świat się będzie zmieniał, no to zawsze potrzebny lekarz, zawsze potrzebna klinika, zawsze potrzebna przychodnia, po prostu powinna być przeniesiona do online'u.
Tak, i w tym kontekście to, co było katalizatorem też tych zmian przez ostatnie 10 plus lat, to był telefon, w sensie smartfonu, czyli to, co się dzieje w kontekście takiej części hardware'owej, czyli jakiego rodzaju sensory, moc obliczeniową mamy na naszych smartfonach, to był jeden z głównych katalizatorów też, który pozwolił, czyli mówimy też o aplikacjach oczywiście, tak, czyli tej części software'owej, ale ten smartfon, czy w późniejszym czasie smartwatch, jest jednym z tych katalizatorów, które udostępniają tą technologię szerzej konsumentom, ze względu na sensory, czy ze względu na kamerę, czy możliwość podłączenia na przykład zewnętrznego sprzętu bezpośrednio do telefonu i wykonanie na przykład badania za pomocą telefonu. Oczywiście mamy tutaj też do czynienia z całym trendem, który jest związany z telemedycyną, tak? Dzięki któremu za pomocą aplikacji, czy za pomocą czatu, czy wspierany algorytmami możemy porozmawiać bezpośrednio ze specjalistą, czy lekarzem i znaleźć rozwiązanie szybciej niż kiedykolwiek, nie czekając w kolejce na rozwiązania, które do tej pory trzeba było w tej kolejce czekać na wizytę w przysłowiowej kolejce albo posługiwać się tą, chciałem użyć słowa, starodawną metodą wyszukiwania choroby w Google.
Ona wciąż funkcjonuje, niestety, absolutnie, podejrzewam.
Absolutnie tak.
Ten moment, w którym wiele aplikacji, o których mówimy, chociażby nasz jednorożec Dog Planner, to są aplikacje, które pozwalają zaplanować prowadzenie przychodni, pozwalają ograniczyć kolejki do lekarzy, w tym sensie, że jest mnóstwo powtarzalnych rzeczy, które do tej pory właśnie piętrzyły ludzi w poczekalniach. Dzisiaj można je mądrze rozładować. Ale wracając do tego 2020 roku, bo on w przypadku wielu biznesów będzie rokiem przełomowym, dlatego że tutaj nie myślę o naszym pokoleniu, ale pokoleniu naszych rodziców na przykład, to ludzie, którzy chcieli siedzieć w tej kolejce, bo mieli trochę więcej czasu, ale dla niektórych to był sposób na spędzanie czasu, ale tak naprawdę oni nie ufali technologii na tyle, na ile ufali diagnozie lekarza fizycznego. Dzisiaj, kiedy nagle musieli skorzystać z technologii, żeby się do niego wdzwonić i z nim coś przegadać, nagle okazało się, że po pierwsze żyją, po drugie usłyszeli to samo, co usłyszeliby w gabinecie, po trzecie recepta została przygotowana i oni mogli wykupić leki i nagle się okazuje, że problem znika.
Wydaje mi się, że tą zmianę dużo lepiej teraz rozumie przysłowiowy pacjent. Jeszcze lepiej ten problem rozumieją twórcy firm, którzy próbują działać w segmencie health techowym. Regulator moim zdaniem nie do końca nadąża za tymi zmianami, ale też czasami w niektórych krajach ta smutna informacja jest też taka, że próbuje się blokować określone inicjatywy, na przykład inicjatywy związane z telemedycyną. Część krajów decyduje się na głębsze wejście w telemedycynę, ponieważ na przykład wierzy w proaktywność związaną z leczeniem chorób, czyli większość wydatków na opiekę zdrowotną można przeznaczać na przewidywanie choroby. Tak? Czyli inwestycje w technologie, które pozwolą przewidywać choroby po to, żeby im zapobiegać, gdzie na przykład łączność czy ciągłe monitorowanie są w stanie zmienić te reguły gry w zakresie zapobiegania i proaktywnej opieki, powrotu do zdrowia, a także na przykład tego segmentu związanego z ubezpieczeniami. Ale tak naprawdę dla rynku zdrowia, czy też dla tego segmentu związanego z health tech, oznacza to większą decentralizację, czyli de facto wzmocnienie pozycji pacjenta ze względu na samoopiekę, dlatego że większość tych rozwiązań technologicznych pozwala, czy też dąży do tego, żeby ta samoopieka była większa, na przykład na opiekę domową, czy wizyty domowe, badania domowe, bezpośrednio, czy przy udziale specjalisty, ale też, szalenie istotny fakt, zarządzanie danymi i dzisiaj analityka są jednym z tych kluczowych elementów sukcesu w ogóle w health techu, czyli mamy swoją aplikację Zdrowie, jedne z najpopularniejszych aplikacji, które dzisiaj są zarówno na iOS i na Androidzie ściągane wśród kobiet, to są aplikacje menstruacyjne, które pozwalają na dostarczanie i zarządzanie danymi i analityką w tym segmencie i przez to dostarczanie właściwych informacji we właściwym czasie można je dla siebie, czyli jestem w stanie zmierzyć jakość swojego snu na przestrzeni ostatniego czasu, ale też jestem w stanie bardzo często przekazać te dane bezpośrednio do właściwego specjalisty. Czyli ta decentralizacja, czy też technologia wzmacnia procesy decentralizacyjne związane ze służbą zdrowia.
To, o czym mówiłeś i ten podział, który pokazałeś, czyli dzisiaj technologia zeszła do pacjenta, właściwie sytuacja sprawiła, że ten typowy pacjent musiał się z nią zapoznać inaczej niż do tej pory. Czyli mamy regulatora, mamy pacjenta, mamy lekarzy, no i mamy inwestorów. Rozumiem, że dzisiaj to oni w sumie o tym rynku najwięcej wiedzą.
Absolutnie. Oczywiście to jest też tak, że dzisiaj ilość pieniędzy, która płynie do tego rynku z punktu widzenia inwestorów, funduszy venture capital, czy dedykowanych na przykład funduszy biotech, jest ogromna. I Europa akurat tutaj ma wiele powodów do dumy, dlatego że jeżeli chodzi o koszt związany ze służbą zdrowia, czy generalnie rzecz biorąc z opieką zdrowotną, to są koszty, które rosną w każdym kraju. Natomiast to, na co pozwala dzisiaj technologia, to po pierwsze zatrzymać wzrost tych kosztów w pewnych segmentach, a jeszcze w niektórych, generalnie rzecz biorąc, ten koszt znacznie obniżyć, stawiając więcej na przykład na elementy związane z właśnie ze wspomnianą prewencją, czy też personalizacją, dlatego że bardzo często dzisiaj wiele usług związanych z medycyną, no nie jest spersonalizowana. Diagnozy są spersonalizowane, ale na przykład jeżeli bierzemy suplementy witaminowe, to dawka witaminy, którą kupisz w sklepie, nie jest spersonalizowana. Ona jest ta sama i sposób dawkowania będzie inny. Natomiast dzisiaj są firmy, które potrafią tworzyć, czy też tworzą na podstawie naszych spersonalizowanych wyników, dedykowane na przykład kuracje ze względu na to, w jakim stanie zdrowotnym my jesteśmy, jakie są nasze bieżące wyniki, jeżeli chodzi o zdrowie.
Czyli pieniądze spore, tak jak mówiliśmy, Doc Planner, pierwszy polski jednorożec, to jest ponad miliard dolarów wyceny. To jest też fajne w kontekście w ogóle już obecnych jednorożców i przyszłych, bo myślę też o Booksy chociażby, że to jest właściwie mądra organizacja pracy różnych biznesów, w tym przypadku przychodni czy lekarzy, w ogóle tam barberów i nie tylko. Ten moment, w którym to właśnie medyczna spółka w jakimś sensie staje się jednorożcem, był dla ciebie zaskoczeniem?
Po pierwsze dlatego, że sam Doc Planner prowadzony, inwestowany przez Mariusza Graleskiego, człowieka, który już wcześniej miał duże sukcesy na tym rynku, to z punktu widzenia stricte inwestycyjnego second time founder jest naprawdę fantastycznym scenariuszem, niezależnie od tego, w jakim segmencie będzie działał. Natomiast Doc Planner wpisuje się idealnie w ten trend, dlatego że on wpisuje się w trend związany zarówno z decentralizacją, czyli bezpośrednim możliwością łączenia pacjenta z lekarzem, za pomocą technologii. I trzeba też pamiętać, że z punktu widzenia takiego gospodarstwa domowego i też dochodu w gospodarstwie domowym, dzisiaj wydatki związane ze zdrowiem są w zasadzie pierwszą albo drugą najwyższą kategorią z punktu widzenia wydatków. Ale większość tego wydatku jest w formie ubezpieczeń i podatków, a nie w formie bezpośredniego transferu związanego z na przykład z moim zdrowiem, który jestem w stanie skompensować w ten sposób. I dzisiaj technologia i tego typu rozwiązania pozwala po pierwsze mieć większy dostęp do lekarzy, wprowadza transparentność w tym procesie, bo w przypadku DocPlanera jesteś w stanie wiedzieć albo też uzyskać opinię na ten temat, kto jest dobrym specjalistą w danym dziedzinie, do którego warto się udać, więc masz ten element związany też nie tylko z transparentnością czy decentralizacją, ale też może być oparty na innego rodzaju transferze tej wartości, gdzie ty jako pacjent bezpośrednio możesz na przykład zapłacić za wizytę, ale masz pewność albo pewność graniczącą z tym, jak dobrze działają recenzje w tego typu serwisach, że jednak udasz się do specjalisty, który będzie ci w stanie pomóc.
Właśnie ten moment, w którym lekarze stają się markami osobistymi jeszcze bardziej niż kiedykolwiek, plus wchodzą na rynek, na którym każdy może przeczytać, co on potrafi, spróbować się do niego umówić i to nagle nie musi się odbywać poprzez znajomych znajomych, tylko oficjalnie przez konkretne strony, to jest też ogromna demokratyzacja tak naprawdę dostępu do lekarzy. Oczywiście, że demokratyzacja zależna od portfela, ale też chciałem cię zapytać o to powodzenie tych spółek medycznych czy medtechowych. Czy także dlatego one tak rosną, także dlatego jest tam tak dużo pieniędzy, że to jest jednak mimo wszystko bardzo blisko systemu ochrony zdrowia globalnie. W każdym kraju to są miliardy złotych czy euro pompowane w ten system każdego miesiąca.
Wrócę do tej myśli związanej z tą strukturą, tak? Czyli część tego rynku związanego ze zdrowiem jest rynkiem stricte i bardzo wysoce regulowanym. Tak? Czyli jeżeli mamy do czynienia na przykład z segmentem, gdzie tworzymy rozwiązania bezpośrednio dedykowane na przykład dla szpitali, czy dla klinik, czy związane właśnie z farmakologią, to jest wysoce regulowany rynek. I oczywiście zależnie od kraju, on może być mniej lub bardziej regulowany i to w niektórych krajach może stanowić większy potencjał, czyli są kraje, gdzie ten proces na przykład zatwierdzania nowych leków jest krótszy i spółki biotekowe powstają dużo szybciej i więcej produktów wypuszczają na rynek. Natomiast ten segment konsumencki jest o tyle ciekawy, że po prostu dzisiaj ta technologia wprowadziła te produkty bliżej odbiorcy, tak? Czyli dzisiaj możesz podłączyć ultrasonograf bezpośrednio do swojego telefonu i dokonać badanie w domu. Możesz mieć przysłowiowego smartwatcha, który jest w stanie wysłać powiadomienie w momencie, w którym przewrócisz się, czyli powiadomić, tak? To jest w szczególności, tego typu technologie są bardzo popularne też dla osób starszych, możliwość zdalnego wezwania pomocy albo wezwania pomocy bez udziału osoby, kiedy na przykład dojdzie do wykrycia upadku, możliwość monitorowania na przykład poziomu glukozy we krwi. Jest bardzo ciekawa firma w Stanach Zjednoczonych, która nazywa się Levels, która mierzy na bieżąco właśnie poziom glukozy we krwi w zależności od tego, jakiego rodzaju potrawy się spożywa w danym momencie dnia i wystawia rekomendacje dotyczące na przykład aktywności, diety itd., itd. I dzisiaj cały ten segment konsumencki wspierany oczywiście przez uczenie maszynowe, algorytmy i nasz telefon, który mamy w kieszeni od strony konsumenta, to tak naprawdę sprawia, że dzisiaj możliwość bycia zdrowszym i w lepszej formie jest dużo większa niż 5, 10 czy 15 lat temu.
Albo możliwość bycia technologicznym pacjentem, bo ostatnio, kiedy podłączałem aplikację związaną z nowym zegarkiem, który chciałem przetestować i widziałem, ile zgód muszę udzielić, bo ile oni wiedzy mogą dostać z tego zegarka a propos właśnie mojego serca, tego jak szybko biegam i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej, była tak duża, że pomyślałem sobie, cholera, a po co im to? Ja chcę tylko wiedzieć, w jakim tempie i z jakim tętnem przebiegłem jakiś dystans, natomiast jest to rzeczywiście furtka do niesamowitego dostępu do nieograniczonej liczby danych, która za chwilę będzie, już pewnie jest, megawalutą w relacjach z ubezpieczycielami i wpływie na moją składkę ubezpieczeniową i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej.
Ten segment związany z danymi, gdzie jest potencjał, a gdzie jest ryzyko? Potencjał jest oczywiście w tym, że im więcej danych zbierasz i im lepiej działają tego typu algorytmy, tym lepsza może być personalizacja tego produktu, czyli ta oferta dla ciebie jako dla przysłowiowego pacjenta może być lepsza. Jakość tej personalizacji będzie lepsza. Oczywiście dochodzi tutaj aspekt związany z ryzykiem i to ryzyko jest dwojakie. Po pierwsze, jest to zawsze ryzyko wycieku danych. Co się dzieje w momencie, kiedy te systemy mogą być naruszone z zewnątrz i może dojść do wycieku tych danych. I takie przypadki zdarzały się, zdarzają się i będą się zdarzać. Są różne rozwiązania i różnego typu firmy w różny sposób podchodzą do kwestii związanych z bezpieczeństwem, ochroną i współdzieleniem tego typu danych. I oczywiście dochodzi też element związany z etycznością tych danych. Czyli czy te dane, które są zbierane i te informacje są i będą wykorzystywane w sposób etyczny. I to jest ta część dyskusji, która też jest obecna w tym segmencie. Natomiast trzeba też pamiętać, że pewnym aspektem używania tego typu technologii jest to, w jaki sposób ona też nas kontroluje. To jest, czy my kontrolujemy tą technologię, czy ona kontroluje nas. Jeżeli są, i to jest dość popularne rozwiązanie, specjalne urządzenia, które wpinamy w samochodzie po to, żeby mierzyły naszą jakość jazdy, czy jesteśmy kierowcą bezpiecznym, mniej bezpiecznym, stosującym się do przepisów drogowych, czy też nie, w zależności od naszego sposobu i stylu jazdy, nasza wysokość ubezpieczenia będzie inna. Podobna sytuacja i dyskusja jest dzisiaj w zakresie ubezpieczeń zdrowotnych, czyli jeżeli moje menu składałoby się z 7 lunchów w tygodniu w fast foodzie...
Wiemy, jak to jest na wyjazdach, no.
Prawdopodobnie moja składka na ubezpieczenie zdrowotne powinna być wyższa. Natomiast to, czy ona będzie wyższa, to na tą decyzję składa się dużo więcej czynników, tak? No bo mamy do czynienia zarówno tutaj z aspektem czysto ekonomicznym, ale też z aspektem społecznym i z aspektem politycznym.
Teraz przypominam sobie mojego ojca, który całkiem niedawno opowiadał o swoich doświadczeniach z holterem i teraz ja narzekam na to, że mój zwykły zegarek chce ode mnie sporo danych, a taki holter zabiera jeszcze więcej danych i jest w ogóle tak niewygodny, że kto by to chciał nosić, ale jednak pozwala później rzeczywiście poprawić stan zdrowia. Sporo tych firm i co ważne, także one pojawiają się tutaj na polskim rynku, bo my mówimy o DocPlanerze, globalnie znanym, ale Jutro Medical czy inne firmy już niekoniecznie dające tylko technologię taką, która coś mierzy albo pozwala ogarnąć przychodnie w sposób technologicznie lepszy, ale to są także firmy, które pracują nad tym, w jaki sposób na przykład podawać leki pacjentom, jak można by się do tego lepiej przygotować i to unowocześnić, albo takie, które poza zwykłym zegarkiem też pozwalają w domu mieć takie narzędzia, które dają nieograniczoną w sumie wiedzę o tym zdalną lekarzom na drugim końcu Polski albo na drugim końcu świata, którzy na tej podstawie mogą wyciągać wnioski i poprawiać diagnozę.
I bardzo ciekawie jest ten brak połączenia pomiędzy tymi danymi i wnioskami, które się dzieją u ciebie w przysłowiowym domu, do tego przysłowiowego lekarza. Dlatego, że jeżeli sobie wyobrazimy nasze 24 godziny dzisiaj i większość czasu spędzimy z telefonem w kieszeni czy w ręku, ale powiedzmy, że na palcu mamy, to się nazywa Oura Ring, czyli sensor mierzący aktywność, ale też jakość snu. Może to być w formie smartwatcha, może to być w formie opaski, może być w formie właśnie takiego rodzaju pierścionka. I wiemy, że jaka jest jakość snu w ciągu naszych ostatnich 30 dni. Wchodzimy później na wagę, która też jest oczywiście smart, która przesyła tą informację do naszego telefonu i widzi, czy nasze jednak BMI w ciągu ostatnich miesiącach spadło, wzrosło, być może mamy do czynienia z dużym wzrostem wagi, a być może z dużym spadkiem wagi. Po drodze mamy takie właśnie rozwiązania jak Levels, które po zjedzeniu posiłku od razu widzimy, jaka jest reakcja naszego organizmu na to, co spożyliśmy. Mamy do czynienia z testami domowymi, czyli możemy sprawdzić, w jaki sposób zachowuje się nasz organizm i te wszystkie dane, które gdzieś tam mogą być odłożone, najczęściej w jakiegoś rodzaju aplikacji związanej ze zdrowiem albo w jakimś banku danych. Kluczowy jest ten aspekt, na jakim etapie i w jaki sposób będzie miał dostępny do tego profesjonalista, bo algorytmy są w stanie ci podpowiedzieć niektóre rzeczy, tak, ale na koniec dnia udasz się do profesjonalisty, ponieważ masz problem i teraz zawsze pozostaje otwarte pytanie, w jaki sposób ta osoba będzie miała dostęp bezpośrednio do tego banku danych po to, żeby wyciągnąć właściwe wnioski, a nie zlecać badania, które w zasadzie można by było wywnioskować z tego zestawu danych, które już do tej pory zebrałeś.
To prawda, bo myślę, że w tym wszystkim każda technologia do tego w sumie zmierza, czy prawie każda, ale w tym znaczeniu chyba każda, o których wspominaliśmy, żeby skrócić, żeby przyspieszyć, żeby pewne banalne rzeczy albo takie, które są powtarzalne, żeby one były wcześniej załatwione, kiedy ty już pojawiasz się w tym umownym gabinecie czy nieumownym gabinecie, bo wyobrażam sobie, że fajnie byłoby, żeby utalentowany, znany, rozchwytywany profesor miał dla ciebie więcej czasu na rozmowę niż zlecał wykonywanie badań, które właśnie mogą płynąć z narzędzi, które dookoła nas są.
I dla mnie w tym aspekcie health techowym, tej technologii w sektorze zdrowia, naprawdę takim najciekawszym, dla mnie najbardziej pasjonującym elementem jest ten element związany z proaktywnością, tak? Czyli że jednak duży nacisk te rozwiązania kładą na ten aspekt profilaktyczny i predykcyjny, czyli przewidywania chorób, zapobiegania im, wpływania bezpośrednio na nasz styl życia. I to jest ta część, w której lepiej zapobiegać, niż, albo inaczej, lepiej, taniej, co kto woli, zapobiegać niż później leczyć. Leczenie jest zawsze droższe i może być bardziej skomplikowane lub na to leczenie może być zbyt późno. Dlatego ta proaktywność związana z technologią to jest taki aspekt, co do którego jestem chyba najbardziej optymistyczny, aczkolwiek, tak jak wspomniałem, ze względu na dane, to jest ten aspekt, który znów jest najbardziej z jednej strony dyskusyjny, z drugiej strony może mieć ogromny wpływ na to, jak one są wykorzystywane, niezależnie od tego, czy chcemy, czy nie.
Panie Bartku, mój smartwatch mówi godzinę, spędziliśmy dość czasu siedząc, więc zadbamy o kręgosłup, zadbamy o krążenie, wstajemy i do roboty.
Oczywiście.
Żeby te wszystkie plany, o których mówiliśmy przed chwilą z Bartkiem, stały się faktem, potrzeba pieniędzy i wiedzy inwestorów. Czasem też odwagi. Dołączą do nas teraz Piotr Kendra, dyrektor inwestycyjny w PFR Ventures i Michał Rokosz, fundusz Innovo. Usłyszycie także Wojciecha Radomskiego, CEO i cofundera Stetomi oraz Adama Janczewskiego, założyciela Jutro Medical. Z perspektywy PFR-u, ta część biznesowego świata, czyli zdrowie, to jest coś bardzo perspektywicznego?
Powiem tak, patrząc na to, co robią nasze fundusze, pewnie są bardziej ostrożne niż cały rynek, ponieważ nasze fundusze zainwestowały w tę branżę mniej niż średnio inne. Natomiast co jest ciekawe, to to, że uważaliśmy, że ta branża jest perspektywiczna no, dużo wcześniej, zanim zwróciły na nią uwagę inne organizacje. Mm. Pierwszy fundusz life science'owy, PFR Life Science, został założony w 2018 roku. Pierwszy program akceleracyjny dla branży został zrobiony jesienią 2019. Taki program Biomed.
Myślę sobie, że akurat lata są tutaj ważne w rozwoju tej dziedziny i biznesu, i technologii w tym biznesie, dlatego że 20 sprawił, że mnóstwo technologicznych firm zaczęło w zupełnie inny sposób odnajdywać się na rynku medycznym.
No i generalnie pandemia zwróciła oczy w kierunku tego sektora, tak? Powiedzmy, to był sektor taki tam trochę niewdzięczny. Wszyscy uważali, że konieczne jest zainwestowanie bardzo dużych kwot do tego, żeby na tym rynku zaistnieć. No a okazało się, że też można wspierać ciekawe biznesy na początku ich rozwoju znacznie mniejszymi kwotami, które są dostępne dla mniejszych funduszy.
Z perspektywy funduszu, tego typu spółki, które znamy z polskiego rynku, ale w ogóle na rynku światowym istniejące już spółki działające w medycynie, to są sukcesy?
O, jest bardzo dużo sukcesów. U nas numerem jeden na pewno jest znany lekarz, ale właśnie w tej chwili jesteśmy w trakcie przeprowadzenia procesu debiutu giełdowego firmy Babylon Health za 4 miliardy dolarów. Spółka, która bardzo innowacyjnie podchodzi do tego, w jaki sposób można leczyć ludzi. I makrotrendy moim zdaniem sprawiają, że tych spektakularnych sukcesów będzie bardzo dużo, bo mamy coraz mniej lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, coraz większe zapotrzebowanie i technologia jest w stanie zarówno poprawić produktywność lekarzy, jak i w niektórych elementach po prostu ich wyręczyć.
Powiedziałeś makrotrendy i to w skali świata rzeczywiście ma ogromne znaczenie. Czy te makrotrendy w Stanach Zjednoczonych, w Ameryce Południowej są podobne do europejskich na rynku medycznym?
Tak, one zdecydowanie są podobne, bo wszędzie możliwości technologiczne są takie same. Jest oczywiście pewna adopcja wśród konsumentów, pewna gotowość, żeby część rzeczy robić zdalnie, żeby korzystać z telemedycyny. Jedyna rzecz, która bardzo się różni we wszystkich obszarach, to są regulacje. Hmm. Sposób, w jaki finansowana jest opieka zdrowotna, sposób, w jaki finansowane są badania, czy to jest prywatne, czy to są prywatne ubezpieczenia, czy finansowane przez pracodawcę, to sprawia, że pewne modele można wdrożyć bardzo szybko, a pewne modele są, wymagają po prostu długich miesięcy albo lat. Mówi się, że jeżeli sprzedaje się do prywatnego ubezpieczyciela jakieś rozwiązanie technologiczne, to jest to około 12 miesięcy, natomiast do publicznego to jest nawet 36 miesięcy.
To sporo, tylko tak jak siedzimy teraz w jednym miejscu, to jest myślę też fajny skład, bo mamy PFR też, inwestuje publiczne pieniądze, ale jednocześnie właściciel tych pieniędzy jest też właścicielem całego systemu ochrony zdrowia. Stąd pytanie, czy to jest jeden z bodźców do tego, żeby właśnie szukać dobrych rozwiązań, które mogą uzdrowić czasem system ochrony zdrowia, nowocześniejszych rozwiązań, czy to jest też jeden z powodów?
No nie wiem, czy uzdrowić, pewnie bardziej poprawić efektywność. Jeżeli mówimy, że mamy coraz mniej lekarzy w przeliczeniu na 1000 mieszkańców, to przy wykorzystaniu technologii jesteśmy spowodować, że ten lekarz będzie bardziej efektywny. Bardziej efektywny albo przekładając się na to, żeby pacjent dostał lepszy poziom opieki, albo, co też jest istotne, no w długim terminie tak naprawdę po to, żeby być w stanie obniżyć koszt obsługi tego pacjenta
z perspektywy
systemu. Mhm. Z jednej strony prewencję, ale również kwestie diagnostyki, kwestie obsługi, diagnozowania pacjenta. No, jeżeli jesteśmy w dużej mierze wspierać się technologią, no powinno być taniej, więc w długim terminie co się wydarzy, no albo będzie można tych lekarzy mieć mniej, wykorzystać więcej technologii, albo będziemy w stanie tam zwiększyć dobrostan tych pacjentów, no dzięki temu, że ta technologia będzie skuteczniej używana.
I tu być może właśnie to, o czym mówił Michał, czyli przygotowanie tej drugiej części rynku, czyli klientów. Czasami to są instytucje, czyli mamy relacje B2B, czasami to są ostatecznie pacjenci albo przyszli pacjenci. To, że rozwija się cały rynek narzędzi, które każdy z nas zaczyna dzisiaj używać, bo mu mierzą kroki, bo mu mierzą ciśnienie i tak dalej, czy to też dzisiaj wpływa na to, że ta perspektywa rozwoju usług medycznych jest lepsza?
To jeszcze moim zdaniem jest niewykorzystane, bo nie ma jeszcze połączenia tej bardzo dużej liczby danych, która jest zbierana z systemem systemami. Dzisiaj wydaje mi się, jesteśmy krok wcześniej, natomiast powoli tu mamy kilka nawet z Polski pochodzących projektów, które tworzą konkretne urządzenia pozwalające zbadać się w domu i wysłać dane lekarzom. Czy to sprawdzić stan gardła, czy zdalny stetoskop, które będą za jakiś czas, kiedy będą tańsze, po prostu tak obecne jak termometry, dodatkowo wszystkie smartwatche i tego typu rozwiązania.
Mówi Wojciech Radomski, CEO i co-founder Stetomi.
To jest nasze marzenie, żeby stetoskop znalazł się w każdym domu, tak jak dzisiaj w każdym domu mamy termometr, bo jesteśmy przekonani, że ten stetoskop daje nawet więcej wartości niż termometr, który mamy dzisiaj w domu. Co więcej, termometr daje nam prosty wynik, a tutaj mamy, można powiedzieć, pulmonologa w naszych rękach, który jest dostępny 24 godziny na dobę, który nigdy się nie męczy, na którego nie trzeba czekać i który za każdym razem podaje takie same wyniki, które są certyfikowanym wyrobem medycznym. Można powiedzieć, że tutaj są takie dwa etapy, czyli na pierwszym etapie rodzic dostaje informacje, które pozwalają mu zaopiekować się tym dzieckiem lepiej i podjąć lepsze decyzje, być może podać jakieś leki, następnie zweryfikować, czy te leki działają, czy też nie, ale w sytuacjach awaryjnych, gdzie te wyniki są już zdecydowanie gorsze, ma możliwość udostępnienia tych danych w bardzo prosty sposób lekarzowi, również bez konieczności wychodzenia z domu, dzięki czemu poprzez połączenie z wizytą telemedyczną możemy bardzo sprawnie i dokładnie zbadać dziecko i podjąć dalsze kroki. Lekarz ma możliwość również odsłuchania tych dźwięków, tak jakby normalnie przykładał stetoskop. To, co jest dodatkową wartością dla lekarza, to są właśnie też te wyniki algorytmu sztucznej inteligencji. Badanie stetoskopem jest bardzo badaniem subiektywnym. Sam stetoskop został wynaleziony 200 lat temu i od tego czasu praktycznie nic się w nim nie zmieniło, czyli nadal polegamy na ludzkim uchu. Te badania są bardzo subiektywne. To, co my robimy, to obiektywizujemy te badania. Dajemy lekarzowi pomiar, dajemy mu liczbę, którą on jest w stanie porównać w czasie. Można to porównać do takiego nawet badania krwi, tak? Dzisiaj już żaden lekarz nie bierze próbki krwi i nie sprawdza pod mikroskopem, ile tam jest krwinek czerwonych, a ile białych, tylko wysyła dane do laboratorium. I tutaj mamy bardzo analogiczny przykład. Te dane z płuc wysyłane są do laboratorium, którym są nasze algorytmy sztucznej inteligencji, a lekarz dostaje wynik, na podstawie którego może podjąć lepszą diagnozę.
Dzisiaj jeszcze tak naprawdę nie umiemy wykorzystać dosyć podstawowych danych, takich prostych rzeczy jak to, żeby proponować pacjentom regularne badania, które oni powinni robić w konkretnym wieku, przypominać im o tym, sprawiać, żeby one były łatwo dostępne, albo to, żeby właśnie lekarz miał po prostu czas, żeby raz na jakiś czas spojrzeć na pacjenta i przeanalizować, na co ten pacjent powinien w danym momencie zwrócić uwagę. Natomiast rzeczywiście, tak jak w spółkach chociażby, w których my jesteśmy inwestorem, to gdzieś w perspektywie 2, 3, 4 lat w roadmapie tak zwanej są przewidziane integracje, żeby już dodatkowo poza zbieraniem danych medycznych zbierać dane z tych urządzeń.
Piotr, czy masz takie poczucie, mówiąc o tym momencie, w którym pojawiliście się na tym rynku wcześniej niż globalnie rynek zaczął tam się pojawiać, czujesz, że macie sporo wiedzy, którą dzisiaj możecie wykorzystywać, takiej wiedzy, którą udało się właśnie zdobyć w tych pierwszych miesiącach?
Kilka słów, w jakim modelu działamy. Z jednej strony mamy inwestycje bezpośrednie i właśnie to jest PFR Life Sciences, gdzie faktycznie zespół inwestycyjny dokonuje selekcji najciekawszych, najbardziej obiecujących projektów, a z drugiej strony wspieramy niezależnych zarządzających funduszami, zwykle jako jeden z głównych inwestorów i tutaj mamy z kolei zespoły zarządzające, które wyszukują te najciekawsze rzeczy, które znowu z perspektywy inwestora komercyjnego są w stanie przynieść największy zwrot. I tutaj można powiedzieć, nasza rola jest dwojaka. Z jednej strony widzimy siebie jako instytucję, która wspiera rozwój ekosystemu, ale z drugiej strony też oczekujemy, że pieniądze, które są inwestowane, publiczne, zafunkcjonują i będą w stanie z jednej strony wesprzeć te przedsiębiorstwa, a z drugiej strony też przynieść bardzo konkretne zwroty inwestorowi.
Mówiłeś, Michał, o tych regulacjach, które są często barierą we wchodzeniu w takie biznesy, czy w rozwoju tych biznesów, ale czy z uwagi na to, tak jak mówiliśmy, 2020 rok, pandemia, więc zmiana myślenia także u starszego pokolenia, zakładam, że też zmiana myślenia u tych, którzy regulują ten rynek. Czy to jest tak, że tutaj pojawiają się jakieś zmiany, które z kolei dla funduszy otwierają jeszcze więcej możliwości inwestowania?
Na pewno zmiany otwierają często różne nowe możliwości. One są albo na korzyść jednych biznesów, albo na niekorzyść drugich. I rzeczywiście pandemia spowodowała to, że telemedycyna stała się, można powiedzieć, mainstreamem. Co ciekawe, wielu tradycyjnych graczy bardzo szybko zaimplementowało tą telemedycynę, czyli startupy, których innowacją było to, że miały telemedycynę, przestały być tak naprawdę wielką innowacją, bo tak zwani, to się po angielsku ładnie mówi, incumbent players, po prostu do tego doszli. I patrząc na przykład na Stany, to udział rynkowy tych jakby podmiotów starej ekonomii w telemedycynie był większy niż tych wszystkich innowatorów, no bo oni mieli skalę, mieli pacjentów, musieli po prostu się na to przestawić. Natomiast rzeczywiście to, co my widzimy, jest to duża bariera w skalowaniu się międzynarodowym, bo jest tyle specyficznych kwestii w modelu biznesowym, w modelu rejestracji pacjentów, w modelu płatności, w modelu rozliczeń, czy nawet wystawiania recept, skierowań, że tak naprawdę tworzenie produktu na każdy kolejny rynek to jest jak startowanie biznesu od nowa. To, co jest dużym wyzwaniem, to jest też taka stabilność regulacyjna, bo no, inwestycje w rozwiązania technologiczne to są inwestycje, które przewiduje się, że będą funkcjonować kilkanaście miesięcy co najmniej, a w momencie, kiedy w ciągu kwartału dwóch jest w stanie zmienić otoczenie, nagle może się okazać, że nie wiem, kwartał pracy zespołu programistów jest w zasadzie do wyrzucenia, bo pewne rozwiązania zostały zmienione.
Choć myślę też właśnie słuchając historii DocPlanera globalnej, zdaje się, że to był wątek południowoamerykański, gdzie czasami za usługi medyczne część płaci państwo, część płaci prywatne instytucje ubezpieczeniowe i rzeczywiście to nie jest proste, żeby się zintegrować z tyloma systemami, żeby ta płatność była tak prosta. Skończyłem wizytę, mam receptę, wychodzę, a reszta jest za mną.
W ogóle integracja z systemami to jest bardzo duża bariera wejścia. Po pierwsze, czasami trzeba mieć na to zgodę, ale bardzo często te systemy nie są gotowe, żeby w nowoczesnej formie, w postaci API wystawiać konkretne informacje i przykładowo, żeby podmiot medyczny miał elektroniczne dane zdrowotne zagregowane z kilku źródeł. To są rzeczy, które gdzieś tam infrastrukturalnie muszą wszędzie być na wyższym poziomie, żeby rzeczywiście to takie doświadczenie klienta było, nazwijmy to, takie aploskie i żeby to sprawnie, ładnie działało i wszystko jednym klikiem.
Szczególnie, że mówimy o danych bardzo wrażliwych, prawda? To jest taki rynek, na którym pieniądze są zawsze duże, bo te budżety wszystkich państw przeznaczane na służbę zdrowia są zawsze ogromne. Natomiast właśnie pojawia się mnóstwo danych, które są zbierane, ale jednocześnie nie zawsze są wystawiane w tak prosty sposób, jakby biznesy wchodzące na ten rynek chciały. Czy czujecie, że tutaj też może być tak, że widząc sukcesy pewnych firm medycznych na rynku, może się zdarzyć, że regulator będzie zaczynał bardziej rozumieć i będzie ułatwiał procedury prawne, czy nie? Jak to widzicie?
Znaczy, myślę, że z perspektywy regulatora to też to, co się dzieje na rynku, też jest innowacją. Mm. Tak? Mówiliśmy, jak potencjalnie zmieniły wearables i możliwość monitorowania takich, powiedzmy, rzeczy typu, nie wiem, tam krokomierz, tam tętno i
coraz
tak dalej.
Bardziej są zaawansowane rzeczy.
I można powiedzieć, to z jednej strony to zmniejszyło taką naturalną barierę po stronie pacjenta, tak? Który tam pewnych rozwiązań nie akceptował, bo wydawało mu się, że jednak tak jakby musi go obejrzeć lekarz, musi go, nie wiem, tam zbadać pielęgniarka i tak dalej. A z drugiej strony trochę w podobnej sytuacji jest regulator. Oczywiście regulator jest bardziej doświadczony i tak dalej, aczkolwiek też tutaj widać, że nawet w tej sytuacji pandemicznej tutaj regulator z jednej strony, można powiedzieć, no zdecydowanie tak jakby otworzył drzwi na telemedycynę, a z drugiej strony potem było takie, powiedzmy, dosyć niejasne stanowisko. Nie wiem, czy zostało to do tej pory rozstrzygnięte, czy nie. Natomiast z punktu widzenia możliwości finansowania telemedycyny, no w pewnym momencie w lecie tego roku, no był bardzo duży znak zapytania tak naprawdę. I tutaj wydaje mi się, że po stronie regulatora też jest trochę do zrobienia z punktu widzenia takiego, powiedzmy, tam mocno ekosystemowego, jak tak naprawdę ten system finansowania opieki zdrowotnej powinien wyglądać długoterminowo. Powiedzmy, jakoś tam daliśmy sobie radę w pandemii, lepiej bądź gorzej. Natomiast w tej chwili potrzebna jest wizja tego, jak ten system powinien funkcjonować w przyszłości. I powinno to być na tyle stabilne otoczenie regulacyjne, że faktycznie te startupy, zwłaszcza startupy, które są no, najbardziej wrażliwe z punktu widzenia swojej stabilności finansowej, no były w stanie coś zaprojektować, zrealizować, a następnie nie być
wdrożyć i nie być zaskoczone
przez regulatora.
Tak jak Michał pokazałeś, nie? Że może być tak, że mamy jakąś jedną regulację, więc pod to kodujemy, a za pół roku nagle się okazuje, że to nie miało sensu.
No, wydaje mi się, że w Polsce, jeżeli chodzi o telemedycynę, mamy takie skrajne wahadło, czyli jak zaczął się COVID, to w zasadzie pozwolono na wszystko, a teraz regulacja, która weszła w październiku, to praktycznie zabija branżę telemedyczną i wydaje mi się, że były jakieś przypadki nadużyć, że po prostu przychodniom opłacało się przypadki, które powinny mieć kontakt fizyczny z lekarzem, pchać na telemedycynę. No prawdopodobnie tego typu przypadków było dużo i teraz, żeby to wyeliminować, została bardzo zaostrzona ustawa, ale mam wrażenie, że jest takie trochę wylewanie dziecka z kąpielą, bo to sprawia, że w zasadzie nie można w normalny sposób funkcjonować. I ja teraz słyszę, że spółki telemedyczne zaczynają kupować fizyczne przychodnie, żeby spełniać wymogi regulacyjne, co jakby nie jest zupełnie w obszarze ich kompetencji i jest jakąś tam zupełną nowością. No plus jest taki, że startupowcy są przyzwyczajeni do tego, żeby w ciągu kwartału zmieniać zupełnie model biznesowy, więc można z programisty przekształcić się w dewelopera nieruchomościowego.
No, ale studia medyczne już tak łatwo i szybko nie pójdą. Natomiast wiesz co, myślę sobie w tym kontekście, może jest jakiś taki rejon świata, nie wiem, wyobrażam sobie, może północna Europa albo Niemcy, który ma to przećwiczone i jest skąd czerpać jakieś doświadczenia, czy nie?
Wielka Brytania jest dosyć przyjazna regulacyjnie pod telemedycynę. Niemcy, z tego co analizowaliśmy, są dużo trudniejsze niż zrobienie tego u nas w Polsce. Natomiast my mamy taki punkt odniesienia do na przykład Jutro Medical, który się nazywa Avi Medical w Niemczech. I to jest firma, która zebrała dużo więcej finansowania i oni, z tego co wiem, chyba w ogóle kupili szpital, żeby móc funkcjonować, żeby spełnić wszystkie wymogi. Natomiast to, co jest dobre, to, że tamte regulacje w długim okresie są stabilne. Więc jakby można zbudować business case na dużo większe finansowanie, podczas gdy u nas no jest tak, że po prostu my widzimy, jaka część zasobów deweloperskich idzie na dostosowywanie się do regulacji. I jak to jest duża firma typu znany lekarz, to pewnie nie jest to problem. Jak to jest firma, w której jest 5 deweloperów, z czego 3, tak powiem brzydko, ogarnia zmiany regulacyjne, to po prostu bardzo spowalnia jej rozwój.
Tylko teraz myślę sobie, Piotr, i to będzie pytanie do ciebie, na ile dzisiaj, jeżeli firmy, które działają na tym rynku i były do tej pory postrzegane jako firmy technologiczne, które z technologią chcą wejść do branży medycznej, nagle mówią, słuchajcie, właściwie potrzebujemy pieniędzy na kupno szpitala albo potrzebujemy pieniędzy na kupno przychodni, bo wtedy pozwoli nam to funkcjonować. Czy to buduje zdziwienie u tych, którzy wykładają pieniądze, czy bierzecie to za dobre inwentarze?
Znaczy ja myślę, że to jest jeden obszar, to znaczy, gdzie taka transakcja jest dokonywana po to, żeby spełnić wymóg regulacyjny, tak? I to powiedzmy jest jedna rzecz, a druga rzecz, jeżeli faktycznie uważamy, że powinien zostać zmieniony biznes model i faktycznie zostało to przemyślane, ma to większe uzasadnienie. I teraz bardzo ważny komentarz. To nie jest tak, że uważam, że ten obszar powinien być tam zignorowany, tak jak powinna być tutaj wolna amerykanka i tak dalej. Długoterminowo system powinien funkcjonować tak, żeby to było z jednej strony korzystne dla płatnika, z drugiej strony korzystne dla pacjenta. I tutaj też będzie musiała się z jednej strony wykształcić jakaś praktyka, z drugiej strony no to będzie obszar, który będzie musiał być bardzo mocno monitorowany, bo tutaj znowu, no tam pewna część diagnostyki może być wykonywana zdalnie, a część diagnostyki no, musi być dokonywana fizycznie i tutaj dobrze by było, żeby się kierować tym, tak? Znaczy powinna być to decyzja racjonalna, którą również potem będzie można monitorować i ewentualnie dostosować. To znaczy, jeżeli będziemy widzieli, że wyniki diagnostyki zdalnej są ewidentnie gorsze z punktu widzenia swojej skuteczności, owszem, może są tańsze, ale jednocześnie o wiele gorsze, no to powiedzmy, to będzie to jasny sygnał, że ten obszar powinien być diagnozowany w sposób tradycyjny i znowu w drugą stronę. Jeżeli będzie można pokazać, że skuteczność diagnostyki telemedycznej w określonym obszarze że jest zbliżona do diagnostyki tradycyjnej, no to oznacza, że można dzięki temu w bardziej efektywny sposób wydawać pieniądze.
Mówi Adam Janczewski, założyciel Jutro Medical.
My jesteśmy lekarzem rodzinnym i dla ciebie jako dla pacjenta najzwyczajniej na świecie oferujemy ci usługi medyczne. Lekarza rodzinnego, internisty, za chwilę pediatry. W momencie, gdy potrzebujesz, więc otwierasz sobie naszą aplikację mobilną, czatujesz z lekarzem, umawiasz się na konsultację, umawiasz się na wizytę osobistą, masz wyniki badań laboratoryjnych, recepty, zwolnienia, skierowanie, tak naprawdę wszystko to, co potrzebujesz z tych prostych rzeczy, zamykamy w tej aplikacji mobilnej. Ale w momencie, gdy potrzebujesz szerszej diagnostyki, obrazowej, laboratoryjnej, gdy naprawdę ci coś dolega i musisz porozmawiać z lekarzem, to zapraszamy cię do przychodni na wizytę osobistą, gdzie ta przychodnia nie wygląda jak taka przychodnia z lat 80. i 90., bo to jest piękny budynek, w którym ludzie mają się czuć dobrze, w którym chcą wyzdrowieć, a nie umierać. Więc to jest Jutro Medical tak naprawdę od strony pacjenta. Staramy się nie marnować czasu pacjentów i pomagać im wtedy, gdy tego potrzebują i w taki sposób, jak tego potrzebują. Od strony lekarzy najzwyczajniej na świecie staramy się budować oprogramowanie, które usprawni ich pracę, żeby dać im trochę takie superpowers i nie ograniczać przez to dostępu do opieki medycznej dla pacjentów. My mamy własną elektroniczną dokumentację medyczną, więc w naszym oprogramowaniu lekarze robią wszystko. Oczywiście istnieją takie systemy jak internetowe konto pacjenta i działa to w taki sposób, że my wysyłamy dane do tego konta, dzięki temu pacjent może sobie podejrzeć tam też swoje recepty. My na pewno w takiej krótkoterminowej perspektywie będziemy patrzyli, jak dotrzeć do większej ilości pacjentów, jak pomóc większej ilości pacjentów, żeby mieć też większą dźwignię na budowanie naprawdę fajnych rzeczy w przyszłości. Jak myślimy sobie o tych naprawdę fajnych rzeczach w przyszłości, to myślimy sobie o proaktywnej opiece. Czyli jak zrobić, żeby lekarz mógł pracować nad chorobami, które dotkną cię za 2, za 3, za 4, za 5 lat już dzisiaj. Jak możemy mapować twoje czynniki ryzyka i określać, co możemy zrobić dzisiaj. I to jest na pewno to, co chcemy robić jutro.
4 miliardy dolarów powiedziałeś na początku, Michał, kiedy rozmawialiśmy o jednym z sukcesów. To jest dużo, mało, jak to jest? Versus rynek, versus inne przypadki?
Myślę, że to jest wciąż mało. To znaczy wartość rynku medycznego to jest jeden z największych rynków, jaki mamy na świecie. Ja akurat jestem po tam dosyć dogłębnej lekturze tego prospektu emisyjnego, czy tam prezentacji inwestorskiej. I ta spółka jest jeszcze w wybranych stanach, na wybranych kilku podmiotach ubezpieczeniowych. Więc ta spółka spokojnie może być warta kilkadziesiąt albo kilkaset razy więcej. I jakbyśmy sobie popatrzyli w ten sposób, że ile jest warty rynek medycyny, to firma, która by wygrała ten rynek, cokolwiek to znaczy, to ma potencjał, żeby być warta tyle co Booking.com, czy może nawet tyle co Facebook, bo jak myśmy analizowali rynek, to nawet na poziomie Polski firma, która wprowadziłaby model typu szwedzkie KRY, czy właśnie typu Babylon Health, na podstawowej opiece zdrowotnej, bez specjalistyki, to może być jednorożec. Tylko na polskim rynku.
W złotówkach?
Nie, w sensie miliarda dolarów wyceny.
To ciekawe, fajne. Natomiast też ten moment właśnie, o którym mówisz, że to jest tylko kilka stanów, kilka usług i że to jest w sumie teoretycznie łatwo skalowalne na jakimś jednym rynku, czy nie?
Stany Zjednoczone w momencie, kiedy jest się dopasowanym do regulacji, to jest rynek, który zwłaszcza w healthcare jest rząd wielkości większy od całej Europy. I jak mamy sobie pomyśleć o skalowaniu europejskim, gdzie jest powiedzmy pięć dużych rynków i na każdy z tych rynków trzeba się osobno przystosować, no to jest to po prostu dużo trudniejsze. Oczywiście Stany są dużo bardziej konkurencyjne, ale my widzimy, no zarówno mamy w portfelu Booksy, które jest oczywiście spoza obszaru healthcare, ale fakt, że weszli na Stany i byli w stanie dopasować produkt tam, to sprawiło, że ta spółka ma nieporównywalnie większy potencjał. Ale tak samo Infermedica w momencie, kiedy, że tak powiem brzydko, skrakowała ten model amerykański i wpasowała swoje rozwiązanie technologiczne, które jest top 5 rozwiązań na świecie, w to, żeby ono właśnie w tym systemie przepływu pieniądza i przepływu, że tak powiem brzydko, pacjenta dawało wartość, co jest trochę innym wykorzystaniem tej technologii niż w Europie, to też nagle potencjał rynkowy, który może zdobyć Infermedica, jest rząd wielkości większy.
Czy to jest tak, myślę o rozmowie ze Stefanem Batorem w kontekście Booksy i hasła winner takes all? Czy na tym rynku, o którym my dzisiaj rozmawiamy, to też tak jest? Jak z Bookingiem, który bierze wszystko, jeśli chodzi o podróże, czy rezerwacje hoteli i tak dalej? Czy na rynku medycznym to jest jednak bardziej rozproszone?
Ja myślę, że tu będą dominujący gracze, ale jest miejsce zawsze na kilku, bo już dzisiaj jakby baza pacjentów jest rozdrobniona pomiędzy różnych ubezpieczycieli, różne health plans i po prostu jest kilka obszarów rynku, gdzie będą różni gracze. I to też są różne modele biznesowe, bo nawet jak popatrzymy na te nasze polskie dobre startupy, to z jednej strony mamy Jutro Medical, które bierze cały jakby cykl życia pacjenta i zarówno wykorzystuje technologię, ale Jutro Medical wykorzystuje technologię typu Infermedica, czyli z kolei Infermedica może być we wszystkich tego typu dostawcach jak Jutro Medical, jako element właśnie, to się nazywa ten patient journey, tej właśnie podróży pacjenta. W pewnym momencie będzie po prostu sztuczna inteligencja, która jakby usprawni kierowanie pacjenta do właściwej opieki, bo już dzisiaj wykorzystanie tej sztucznej inteligencji pozwala wyeliminować bardzo dużo przypadków, gdzie pacjent chciał się zobaczyć z lekarzem, a tego nie potrzebował, dzięki czemu tych, którzy naprawdę potrzebują się zobaczyć z lekarzem, do tego lekarza kieruje po prostu dużo szybciej.
Fajne doświadczenie, choć myślę sobie teraz, Piotr, o portfelu waszym PFR-owym. Jeżeli macie, globalnie myśląc, i macie różne dziedziny, w które moglibyście zainwestować, to słysząc to, o czym mówi Michał, że to jest w sumie jedna z najpotężniejszych dziedzin biznesu, pod tym kątem też procentowo decydujecie, ile, gdzie, jakich pieniędzy zainwestujecie, czy nie?
Znowu, mamy te dwie nogi. Jedna noga inwestycje bezpośrednie, uważamy, że mamy tam jakąś rolę do spełnienia. Tutaj, jeżeli chodzi o PFR Life Sciences, po prostu to jest główny mandat tego funduszu. Natomiast jeżeli chodzi o pozostałych zarządzających, przeważnie to jest tak, że mają zdecydowanie szersze pole działania, no i tak naprawdę są w stanie dzięki temu elastycznie reagować na to, co się dzieje na rynku. Gdybyśmy, powiedzmy, mieli w tym momencie, kiedy większość funduszy zaczynała działalność, powiedzmy, czyli to była końcówka 2018-2019 roku, gdybyśmy, chyba nie trafiłby nam się zarządzający, który by powiedział, że tak naprawdę uważa, że life sciences, powiedzmy, generalnie obszar healthcare'u, to jest to, o czym chciałby się zajmować i ograniczył szybko tylko poszło. I wyłącznie do tego. No tutaj, podobnie jak startupy, zarządzające też muszą szybko reagować na to, co się dzieje na rynku. To, co jest ważne, to też to, o czym przed momentem mówiliśmy, to znaczy, jak będzie wyglądał krajobraz w długim okresie na rynku medycznym i można powiedzieć, pewnie, tak jak ja się nad tym zastanawiam, w wybranych obszarach, no, wykształtują się jednak zdecydowanie liderzy, tak? No bo to, powiedzmy, technologia, zwłaszcza ta, która jest skalowalna i tam jest naturalna bariera wejścia i jednocześnie no, ten gracz, który będzie największy, wydaje mi się, że będzie w stanie faktycznie swoją pozycję utrwalić. Także tutaj też jest wyścig. Jest to o tyle fajne, że jest to branża, która nie tylko w Polsce jest jeszcze na stosunkowo wczesnym etapie rozwoju, no i mamy też trochę szansę na to, żeby na tym rynku zaistnieć również na arenie międzynarodowej. I to jest, myślę, bardzo ciekawe, tak? No bo powiedzmy, do drugiego Google'a to już pewnie w Polsce nie zrobimy, no ale jeżeli chodzi o branżę healthcare'ową, no bo to jest coś, o co można zawalczyć.
I teraz wrócę właśnie też do tego, o czym wspominał zresztą w tym samym studiu Stefan Batory, bo to jest taka ważna lekcja, którą odrabiają biznesy już istniejące, gdzie grupują ludzi, którzy się pewnych rzeczy uczą, z nich wychodzą i później rozwijają własne, czyli są takimi inkubatorami właśnie przyszłych szefów nowych pomysłów. To trochę o czym mówi Piotr. Co jest następne na tym rynku medycznym, jeśli chodzi o inwestowanie, jeśli chodzi o rozwój tego rynku? Jak czujesz?
Akurat te startupy medtechowe z Polski są jeszcze stosunkowo młode, ale będziemy widzieć to, co widzimy z ludzi, którzy budowali w Polsce Groupona, powoli z tych, którzy budowali Booksy, że część ludzi wyjdzie i stwierdzi, to jest fajny pomysł, żeby dołączyć do nowego projektu, albo właśnie widzę jakąś niszę, w której chciałbym się poświęcić, a ci ludzie już mają kompetencje, bo przepracowali kilka lat, wiedzą jak to się robi, wiedzą jak się robi szybko skalowalne biznesy. Więc ja myślę, że za 2-3 lata będziemy widzieli masę projektów właśnie ludzi, którzy są ex-Infermedica, ex-Jutro Medical, ex-Telemedico czy ex-Znany Lekarz, którzy będą jakby w tym rynku tworzyli zupełnie nowe projekty.
Z twojej perspektywy, Piotr, co jest następne? What is next?
Każdy startup, który uda się w Polsce założyć albo który się uda do Polski przyciągnąć, tak samo jak zresztą duże korporacje, które otwierają tutaj swoje centra R&D, one będą pączkować nowymi pomysłami, które będą wychodzić razem z ludźmi, którzy w tych biznesach popracowali. Mniej lub bardziej spodoba im się świat korporacyjny. Przeważnie mają w sobie żyłkę przedsiębiorczą i będą chcieli zrobić coś sami, jednocześnie mając otwartą głowę. Także jeżeli patrzymy na swoją rolę też w budowaniu tego ekosystemu i powiedzmy tego, co można zrobić w obszarze generalnie takim, powiedzmy, bardziej długoterminowym, to starać się stworzyć takie warunki, żeby faktycznie w Polsce z jednej strony były wspierane startupy, a z drugiej strony również pojawiały się tutaj firmy branżowe. I to też widzimy, że te projekty, które w tej chwili już w Polsce uzyskały finansowanie, dokładnie w ten sposób wzięły swój początek.
Dziękujemy za Twoją uwagę. Jeżeli jeszcze nie subskrybujesz naszej audycji, zrób to na Apple Podcast czy Spotify. Dzięki temu nie przegapisz najnowszego odcinka i pomożesz nam wspinać się na listach podcastowych przebojów. Twoja opinia zostawiona na Apple Podcast pozwala usłyszeć tę audycję większej grupie ludzi. Podobnie ze Spotify. Odpowiedz na pytanie, które tam stawiamy i zachęć do tego innych. Fajnie, kiedy polecisz naszą audycję znajomym. Podaj im link, niech dołączą. Zasubskrybuj także inne podcasty od Voice House. Znajdziesz je na każdej platformie podcastowej, w każdym kanale social mediowym. Zapraszam też na stronę Voice House po więcej dobrej treści.